Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Mija 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.
Centralne obchody odbyły się w niedzielę w stolicy. O 17, czyli godzinie W, w której wybuchło powstanie, zabrzmiały syreny alarmowe, a mieszkańcy Warszawy uczcili powstańców minutą ciszy.
W tym czasie przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz, w tym prezydenta i premiera.
Ksiądz biskup Józef Guzdek, administrator apostolski Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, przewodniczył modlitwie za poległych powstańców.
Kwatera powstańcza na Wojskowych Powązkach to miejsce spotkań z poległymi i zmarłymi powstańcami. Wsłuchujemy się w ciszę mogił, w których spoczywają rycerze wolności. Wpatrujemy się w powstańcze krzyże, które przemawiają i przypominają ewangeliczną prawdę. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Są one znakiem wartości najważniejszych i niezaprzeczalnych.
Godzinę W uczczono też m.in. na skrzyżowaniu ulicy Targowej i Alei Solidarności, gdzie rozpostarto gigantyczną flagę ze znakiem Polski Walczącej.
Wieczorem na cmentarzu powstańców na Wolni odbyła się uroczystość składania kwiatów na kurhanie przy pomniku Polegli Niepokonani.
Prezydent Andrzej Duda złożył przed południem wieńce przed tablicami na fragmencie muru fabryki Franaszka. To miejsce pamięci o zamordowanych przez Niemców 7 000 mieszkańców warszawskiej Woli.
W swoim przemówieniu prezydent zwrócił uwagę na bohaterstwo mieszkańców Warszawy. Wskazał, że wspierali powstańców, później zostali wypędzeni, ale wrócili, by odbudować stolicę. To, jak mówił prezydent, symbol Warszawy, ale i całej Rzeczypospolitej.
Że Rzeczpospolita, nawet podeptana przez wroga, nawet pobita, nawet zniszczona, za każdym razem podnosi się niezłomnością nas wszystkich poprzez pokolenia, poprzez zabory, odzyskanie niepodległości, wojnę 1920 roku, drugą wojnę światową, okupację, właśnie powstanie warszawskie, okres komunizmu i żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli po to, by komunistów pokonać, po to, by mieć wolną Polskę. A wreszcie wielki ruch Solidarności, ruch robotników, ruch pracowników w Polsce, który koniec końców przyniósł wolność nam, którą dzisiaj mamy, że żyjemy w niepodległej, wolnej, suwerennej ojczyźnie, ale przyniósł wolność także i wielu narodom europejskim.
Ambasador Niemiec w Polsce poinformował, że w niedzielę flagi niemieckich przedstawicielstw w Polsce opuszczone były do połowy masztów na znak głębokiego bólu i wstydu.
1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 50 000 powstańców, planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące.
Rolnicy będą mogli jeszcze łatwiej prowadzić handel detaliczny. Taki ma być efekt noweli ustawy, którą w minionym tygodniu przyjął rząd.
Projektowane przepisy m.in. podnoszą z 40 000 zł do 100 000 zł kwotę przychodów zwolnioną od podatku dochodowego w ramach takiego handlu.
Efektem wprowadzonych zmian ma być też możliwość prowadzenia dostaw żywności przez podmioty prowadzące rolniczy handel do sklepików, restauracji czy stołówek na terytorium całego kraju.
Obecnie taka sprzedaż ograniczona jest do województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności.
Kolejna zmiana polega na ograniczeniu biurokracji, akcentuje wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Jerzy Małecki.
Ponieważ w tej obecnie działającej ustawie jest zapis o tym, że trzeba dokumentować sprzedaż i konsumentom, i do zakładów. A w tej chwili dokumentację zamierzamy tylko do sprzedaży do zakładów przez rolnika. I mam nadzieję, że te zmiany spotkają się z dużą akceptacją i w miarę szybko wejdą do polskiego prawa.
Rolniczy handel detaliczny funkcjonuje w Polsce od 2017 roku. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.
Europoseł PiSu Bogdan Rzońca mówi, że Polska będzie się starać o kolejne środki na transformację systemu energetycznego.
Polityk był gościem programu z Parlamentu Europejskiego w telewizji Trwam. Przypomniał w nim, że obecnie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspierać państwa unijne w odchodzeniu od węgla, dla Polski przewidziano 18 miliardów złotych.
Dobre i to, przyznał europoseł Rzońca. Podkreślił przy tym, że osiągnięcie przez Unię Europejską celów redukcji emisji CO2 do 55% do 2030 roku oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku będzie kosztowne.
Te wyzwania są ogromne i Polska w znacznej mierze, także z własnego budżetu, będzie musiała o tę transformację energetyczną zadbać, bo rzeczywiście to przypominamy tutaj w Brukseli. Byliśmy do 1989 roku krajem prawie że sowieckim i ten system energetyczny oparty był na starych technologiach. Dziś są dostępne nowe technologie, ale są one bardzo drogie, bardzo kosztowne i my oczekujemy, że Unia Europejska zauważy tę kwestię, że będziemy zmieniać polski system energetyczny, ale stosownie, powoli, tak, żeby nie ucierpieli pracownicy i nie ucierpiała polska gospodarka, bo na drugi dzień, kiedy zamkniemy własne systemy energetyczne, w razie kataklizmu będziemy musieli kupować bardzo drogą energię, na przykład z Niemiec czy z Danii.
Europoseł Bogdan Rzońca zaznaczył, że najbliższe lata pokażą, na ile moce odnawialnych źródeł energii będą w stanie zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach. Może się okazać, że energia wiatrowa i słoneczna zawiodą i będziemy musieli wrócić do sprawdzonych kopalnych źródeł energii, zauważył polityk.
Europoseł Bogdan Rzońca podkreślił też, że Unia Europejska poprzez swoje zapędy ideologiczne związane z tym, że chce być liderem czystej energii, może przegrać w konkurencji z wielkimi graczami, którzy nie przejmują się zmianami klimatu.
W Chinach budowane są elektrownie atomowe, w Stanach będą budowane elektrownie węglowe. Tam energia będzie tańsza, wskazał polityk.
Sierpień to w Kościele katolickim miesiąc abstynencji od alkoholu.
Co roku do podjęcia się i wytrwania w niej, a także do duchowej ofiary w intencji osób upijających się, zachęca zespół KEP do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Tak samo jest i w tym roku.
Przewodniczący zespołu, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, podkreśla, że abstynent to odważny świadek trzeźwego, odpowiedzialnego i błogosławionego przeżywania swojego codziennego życia. Według danych przekazanych przez zespół, w Polsce nawet około 1 000 000 osób jest uzależnionych od alkoholu.
Natomiast z analizy ekspertów Instytutu Jagiellońskiego wynika, że obecnie głównym źródłem alkoholizowania w polskich domach jest piwo. Jednym z powodów tej sytuacji jest publiczna reklama tego trunku, na co zwraca uwagę dr Artur Bartoszewicz, ekonomista i współautor raportu.
Jednoznacznie trzeba powiedzieć, że 12 litrów na głowę pijemy. A co ważniejsze, 54% tej wartości alkoholu dostarczanego do naszych organizmów dostarczamy w formie piwa i to jest niezwykle niebezpieczne zjawisko, dlatego że piwo jest napojem inicjacji alkoholowej, czyli od tego młodzi ludzie zaczynają i co ważniejsze, piwo i alkohol piją w piwie kobiety, młode kobiety, dzieci, młodzież ma dostarczoną informację, która jest niezwykle niebezpieczna, dlatego że piwo jest jedynym napojem alkoholowym, który swobodnie, ja mówię swobodnie, bo w rzeczywistości tak to jest wykonywane, można reklamować.
Częstą konsekwencją nadmiernego spożywania alkoholu są rozbite rodziny czy utrata zdrowia. Co roku z powodu różnych skutków nadużywania alkoholu umiera też około 20 tysięcy Polaków.
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że społeczeństwo, które przedkłada interesy nad ludzi, nie rodzi życia.
W trakcie rozważań przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie papież nawiązał do niedzielnej Ewangelii, przestrzegając przed pokusą bałwochwalstwa.
Jak wyjaśnił, polega ona na poszukiwaniu Boga dla własnych korzyści, aby otrzymać dzięki Niemu to, czego sami nie jesteśmy w stanie uzyskać.
W ten sposób wiara pozostaje powierzchowna, a w jej centrum znajdują się nasze potrzeby, a nie Bóg, podkreślił Ojciec Święty.
Franciszek zaznaczył, że Pan pragnie z nami relacji miłosnej, która wykracza poza logikę korzyści i kalkulacji. Dotyczy to także naszych relacji ludzkich i społecznych.
Kiedy dążymy przede wszystkim do zaspokojenia naszych potrzeb, grozi nam, że wykorzystamy ludzi i sytuacje dla własnych celów. Społeczeństwo, które koncentruje się na interesach, a nie na ludziach, jest społeczeństwem, które nie rodzi życia. Zachęta Ewangelii jest następująca. Nie troszczmy się jedynie o chleb materialny, zaspokajający nasz głód, ale przyjmij Jezusa jako chleb życia i wychodząc od tej naszej przyjaźni z Nim, tak uczymy się kochać siebie nawzajem. Bezinteresownie i bez kalkulacji.
Na zakończenie spotkania z wiernymi papież życzył wszystkim spokojnego sierpnia.
Maszyny do szycia z Polski pomagają dziewczętom w Republice Środkowej Afryki. Wszystko w ramach akcji prowadzonej przez część parafii wspólnie z papieską organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Ksiądz biskup Mirosław Gucwa, ordynariusz diecezji Buar w Republice Środkowej Afryki, zwraca uwagę w polskim punkcie widzenia na antenie telewizji Trwam, że to właśnie kobiety są największymi ofiarami konfliktu w tym kraju. Stąd duże znaczenie ma pomoc skierowana właśnie do nich.
No więc staramy się dziewczętom pomóc i właśnie istnieje ośrodek szkoleniowy i tutaj też otrzymuje pomoc z diecezji tarnowskiej, a ostatnio diecezji poznańskiej. Parafia Matki Bożej Pocieszenia zorganizowała piękną pomoc na zakup maszyn, dlatego że po 3-letniej formacji dziewczęta, które wybrały krawiectwo, otrzymują maszynę do szycia. Te zaś, które wybiorą na przykład fryzjerstwo czy gastronomię, otrzymają też odpowiedni sprzęt, aby móc zacząć potem zarabiać na siebie. No i też byłem w Kaliszu, gdzie diecezja kaliska zaangażowała się w ten właśnie projekt.
Pomoc trafia do szkoły Wstań i Idź w diecezji Buar. Kształci się tam kilkadziesiąt dziewcząt w klasach krawieckiej, gastronomicznej i fryzjerskiej. Wiele z nich, mimo młodego wieku, wychowuje już dzieci. W tym roku z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu trafiły tam środki na zakup 15 maszyn do szycia.
Diecezja kaliska z kolei zainicjowała akcję pod hasłem Pakiety edukacyjne dla młodych mam z Republiki Środkowej Afryki. W jej ramach można przekazać środki na zakup pakietu dla uczennicy ze szkoły w Afryce lub na opłatę za naukę.
To były wiadomości w Radiu Maryja.